Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawnie i efektywnie zarządzać pracą. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Z tej strony Radek Orszewski. Dziś odcinek poświęcony bardzo konkretnemu, wąskiemu zagadnieniu, a więc czemuś, co nazywamy prawem Lidla. Prawo Lidla to jedno z matematycznych praw, relacji, które pojawia się właściwie na każdym szkoleniu związanym z metodą Kanban, czy w ogóle z Kanbanem, oraz jest to podstawa wykresu, który bardzo często towarzyszy wielu narzędziom mierzącym przepływ, a więc skumulowanemu diagramowi przepływu, coś co nazywamy po angielsku CFD, czyli Cumulative Flow Diagram. Chciałbym w tym odcinku opowiedzieć o prawie Lidla, tak żebyście w zrozumiały sposób potrafili zinterpretować, co ono pokazuje, ale przede wszystkim do czego ono może posłużyć. Bo podobnie jak w tytule, chciałbym powiedzieć, że dla pewnych celów może prawo Lidla i powstający na jego podstawie diagram CFD to jest hit, ale są też tematy, czy można powiedzieć użycia tego prawa i tego wykresu, które właściwie wpadają bardziej w kategorię mitu. Jeśli brzmi ciekawie, to zapraszam. Dziś w ramach przerwy informacyjno-reklamowej coś, co stało się już, nie ukrywam, hitem, bo w momencie dosłownie chyba 2 tygodni po odpaleniu zapisało się na to szkolenie blisko 70 osób. O czym mowa? Mowa o szkoleniu jak zrobić dobry Kanban w Jirze. Jest to szkolenie online, dostępne na platformie Udemy, które możecie sobie przetrawić, przejść i zrozumieć, nauczyć się, jak budować fajne, dojrzałe systemy Kanban w tym popularnym narzędziu. Jeśli zastanawiasz się, czy to jest dla Ciebie, bo masz na przykład Jirę serwerową, a nie chmurową, albo nie masz uprawnień administratora, to muszę Cię uspokoić, że właśnie z myślą o takich ograniczeniach czy rozkminkach to szkolenie zostało zaprojektowane czy przemyślane. A więc nie idziemy w żadne drogie, niedostępne dodatki, ale staramy się pracować z tym, co możemy, zarówno jeżeli macie uprawnienia, bo na przykład działacie w Jirze chmurowej i macie do dyspozycji projekt zespołowy, ale również jeśli macie okazję czy potrzebę współpracy z administratorami Jiry, to chcemy tutaj przygotować Was do takiej rozmowy, czego dokładnie chcemy, bo widzę, że dużym ograniczeniem jest to, że tak na dobrą sprawę no ani administrator nie wie, co zrobić i my też nie wiemy, co jest możliwe, to spróbujmy się tego nauczyć i nawet w tej Jirze serwerowej coś fajnego zrobić. Link do tego szkolenia znajdziecie w opisie odcinka. Zapraszam. Jeśli próbowaliście swoich sił z Kanbanem, nawet na bardzo podstawowym poziomie, jeśli macie jakieś narzędzie, które śledzi przepływ i pokazuje jakieś metryki czy grafy, to idę o zakład, że często jest to właśnie tak zwany skumulowany diagram przepływu, a jeśli zaczniemy go studiować, to trafimy na nazwisko Johna Lidla. John Lidla, na ten moment żyjący bardzo leciwy staruszek, jest człowiekiem, który dopiero w 1961 roku sformułował coś, co jeśli za moment zrozumiemy, wydaje się niesamowite, że tak późno, a można powiedzieć tak niedawno z drugiej strony, to sformułowano i odkryto. Co ciekawe, John Lidla tak na dobrą sprawę jest osobą, która ma bardzo duże dokonania, zarówno w świecie, powiedziałbym, nauki, inżynierii, ale również marketingu. Natomiast to, co nas dzisiaj interesuje, to sformułowane przez niego prawo, które możemy określić taką może właśnie opisową historią. Jeśli mielibyśmy na przykład sklep albo kawiarnię, która ma określone tempo obsługi klientów, to im więcej tych klientów będzie w tym lokalu, tym dłużej będą oni przez ten lokal obsługiwani. Dlaczego? Dlatego, że będzie się na ten czas obsługi składał zarówno czas oczekiwania na usługę, samej usługi, a jeśli nasza uwaga będzie dzielona na obsługę kilku klientów na raz, to oczywiście ten urównoleglony czas obsługi będzie się wydłużał. To stoi u podstaw tego, że jeśli nie limitujemy pracy w toku, a więc nasze skończone zasoby czasu, umysłowego fokusu, liczby osób w naszym zespole, próbujemy równolegle dzielić na więcej i więcej zadań, elementów, inicjatyw, to czas realizacji każdego z nich się wydłuża. Jeśli popatrzymy na prawo Little'a, to możemy sobie, jak każde prawo matematyczne, przemnożyć czy przeformułować tak, żeby zrozumieć, że ten średni czas realizacji jest właśnie proporcją tego, ile mamy pracy w systemie do tego naszego tempa dostarczania. Lub jeśli sobie to prawo przekształcimy, to możemy otrzymać inną relację, a więc relację, która mówi, że tempo dostarczania, ile dostarczymy jakichś jednostek wartości, obsłużymy klientów, zrealizujemy zadań, znów jest relacją tej liczby pracy w toku, liczby rozpoczętych, trwających, oczekujących na dokończenie zadań, podzielonych przez czas realizacji. To, moi drodzy, jest prawo uniwersalne na tyle, że możemy je zastosować zarówno dla takich procesów powtarzalnych, właśnie nawet w wytwórstwie dóbr fizycznych, jak i również do pracy intelektualnej. To, jak prawo Little'a można zwizualizować, przedstawię oczywiście i w artykule, we wpisie do tego odcinka, więc jeśli nie przemawiają do Was wzory wypowiedziane, to zapraszam do przeczytania. A ci z Was, którzy subskrybują mój newsletter, niedługo dostaną również wizualizację w postaci filmu wideo, która później zostanie opublikowana, więc będziecie mogli zobaczyć to również na YouTubie. Chciałbym jednak wrócić do takiego bardzo istotnego aspektu, że to prawo ma pewne warunki, które opisują, kiedy ono jest, można tak powiedzieć, nowomownie aplikowalne do naszej pracy, a kiedy nie. Przede wszystkim dla wszystkich elementów, które przechodzą przez nasz system, punkt wejścia i wyjścia muszą być takie same. A więc gdybyśmy byli w tej kawiarni, to nie może być tak, że ktoś się wpycha w kolejkę przed nami, bo to oczywiście zaburzy ten przepływ. I z drugiej strony, może pozytywnie, ale nadal destabilizująco, będzie działała taka sytuacja, w której ktoś z tej kolejki pojedynczo czy grupowo odejdzie. To też wpłynie na te czynniki, te wartości, które widzimy we wzorze. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ bardzo często jest to pewien warunek, którego nasze systemy pracy nie spełniają. Co to znaczy? Jeśli mamy, mówiąc wprost, wrzutki we środek naszego systemu, w jakąś tablicę Kanban wpychamy zadania nie do pierwszej kolumny, tylko na przykład od razu gdzieś do środka, to oczywiście powoduje, że prawo Little'a przestaje być tym czymś, o czym możemy się mocno posiłkować, próbując zobaczyć przepływ tej pracy. W drugą stronę, jeśli zadania w trakcie swojego przepływu byłyby porzucane, a więc nie płynęłyby do końca tablicy, to również będzie na ten diagram czy na obowiązywanie, że tak powiem, mocne prawa Little'a wpływało. Jeśli więc macie taką sytuację w swoim systemie, że tych wrzutek jest dużo, albo że bardzo często zadania zaczynamy, ale ich nie kończymy i je porzucamy, to oczywiście jest pewien pierwszy, można powiedzieć, znak ostrzegawczy, czy aby na pewno my możemy z prawa Little'a w pełni korzystać. Co jeszcze? To kwestia tego, że w języku angielskim John Little użył takiego stwierdzenia, że dla stabilnych systemów, a więc stable system over some interval, a więc w jakimś ujęciu czasowym, w jakimś przedziale, to jest coś, co również nas interesuje, czy ten system jest stabilny. Po czym poznać, że system jest stabilny? Otóż jeśli on nie jest stabilny, to mówimy o nim, że trenduje. Jeśli trenduje, to znaczy, że ma trend wzrostowy lub trend opadający, a więc jeżeli na naszym, tutaj odwołam się do innego wykresu, wykresie przebiegu czy skaterplocie czasów realizacji, widzimy, że czasy realizacji w naszym systemie są coraz dłuższe i dłuższe, bo nasz system działa wolniej i wolniej, no to prawdopodobnie to też nie jest system stabilny, do którego prawo Little'a się będzie odnosiło. I w drugą stronę, jeśli nasz system będzie przyspieszał, czasy realizacji będą w tym przedziale, o którym mówimy, coraz krótsze i krótsze, to również nie jest to system stabilny, o którym myślimy, czy powinniśmy mówić, próbując zastosować do niego prawo Little'a. Co w związku z tym? Chcę powiedzieć, że wykres CFD, a więc skumulowany diagram przepływu, który pokazuje nam liczbę zadań na każdym z etapów pracy, zarówno na tych aktywnych, jak i pasywnych, może pokazywać pewne, powiedziałbym, niebezpieczne albo zadowalające efekty, które widzimy w zachowaniu bardziej w naszym systemie, i ono może służyć do właśnie wizualizacji przy pomocy wykresu CFD, powiedziałbym, dobrego monitorowania tego, co się dzieje. Jeżeli mówiąc graficznie, któraś z faz, któraś z kolorów na naszym wykresie CFD się rozrasta, jakby puchnie, to prawdopodobnie praca się w tym etapie akumuluje. I jeśli właśnie nie będziemy z tego systemu tych tiketów wyrzucać w toku, to prawdopodobnie będziemy mieli za chwilę konieczność intensyfikacji pracy na kolejnym etapie. Jeśli mamy bardzo dużo rzeczy w developmencie, to pewnie za moment będziemy mieli dużo rzeczy przed testami, w testach i być może jesteśmy w stanie tutaj odczytać to przyszłe zachowanie systemu z pewnym wyprzedzeniem, jeżeli ten wykres powstaje i ten wykres monitorujemy. Możemy oczywiście też przez analizę danych wsteczną zobaczyć z tego wykresu, czy nasz system jest, czy też nie jest stabilny. Zaraz, możecie pomyśleć, że zapowiedziałem tutaj takim trochę clickbaitem hit czy mit, bo wydaje się, że jak dotąd hit, być może pokażę ten wykres i prawo Lidla pewne cechy naszego systemu. To prawda, do tych rzeczy, o których powiedziałem, do monitorowania na pewno jest to pomocna informacja. Pomocna informacja również, jeśli zaczynamy pracę z jakimś zespołem czy systemem i możemy zobaczyć przeszłość właśnie w ten sposób, jak ten system się zachowywał, ale chcę tutaj powiedzieć o tym, że jest jednak jeszcze jeden obszar, którego powinniśmy nie nadużywać albo być bardziej, powiedziałbym, ostrożny, jeśli chodzi o postępowanie z prawem Lidla. Prawo Lidla jest relacją średnich, a nawet, jak to ładnie się mówi po angielsku, approximate average, czyli przybliżonych średnich. I to, jeśli zgłębiacie metodę Kanban, wiecie, że jest bardzo dużym znakiem wykrzyknika, o tak można powiedzieć, nawet nie zapytania. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że w pracy, którą robimy, w pracy intelektualnej, w pracy, gdzie zadania nie są zestandaryzowane, absolutnie nie są takie same, bo to też jest jeden z mitów związanych z Kanbanem, to prawda jest taka, że nie jest to dobre prawo do prognozowania precyzyjnego czasów realizacji czy tempa dostarczania. Jest tutaj jeden bardzo istotny aspekt. Po pierwsze, dla naszej pracy intelektualnej nie powinniśmy stosować średniej, a raczej jakieś lepsze wskaźniki probabilistyczne, jak na przykład 85. percentyl, a po drugie, prawo Lidla nie bierze pod uwagę bardzo ważnej rzeczy, która istnieje w większości waszych systemów, priorytetów lub klas usług. Otóż prawo Lidla będzie, można powiedzieć, ślepe na to, jak zadania są traktowane w systemie. Jeśli w waszym systemie zadania są traktowane w taki sposób, no powiem nawet FIFO, first in, first out, co pierwsze wchodzi, ma pierwszeństwo wyjścia, to być może prawo Lidla będzie tutaj rzeczywiście mocno pomocne. Jeśli w waszym systemie nie dość, że zdarzają się te wrzutki, to jeszcze wchodzą do tego systemu zadania o wysokim priorytecie czy o klasie usług, która się przekłada silnie na traktowanie tych zadań w systemie, to prawo Lidla do takiej kalkulacji, jak będzie wyglądała przyszłość, może być bardzo słabą pomocą. Stąd pamiętajmy o tym, że jeśli w naszym systemie mamy obecnie takie bardzo nierówne sposoby traktowania zadań, to prawo Lidla, o ile pozwala monitorować, co się dzieje w tym systemie, niekoniecznie będzie pomocne w prognozowaniu tej przyszłości. Tutaj można powiedzieć humorystycznie, że jeśli pokazalibyśmy prawo Lidla jakiemuś człowiekowi, który chciałby, no, bez zrozumienia tego, co się w systemie dzieje i jak jest wykonywana ta praca, przyspieszyć działanie systemu, no to można powiedzieć, jeśli czas realizacji to jest liczba zadań w toku podzielona przez tempo dostarczania, to zamiast zmniejszać liczbę tej pracy w toku, zwiększmy tempo dostarczania. Jak możemy zwiększyć tempo dostarczania? Na przykład dodajmy ludzi do zespołu. To już oczywiście uderza w taką anegdotę, że 9 kobiet jest w stanie urodzić dziecko w miesiąc, ale odkładając takie słabe żarty na bok, to pamiętajmy o tym, że ktoś rzeczywiście może dojść do takiego wniosku, że nie jest dobrym limitowanie tego, można powiedzieć, dzielenia naszego fokusu na różne rzeczy, tylko próbę dokładania, że tak powiem, do pieca większej liczby osób zaangażowanych, co wiadomo, że ze względu na koszt koordynacji pracy wdrożenia tych osób wcale nie będzie pomocne. Jestem ciekaw, jakie są wasze doświadczenia z prawem Lidla. Jestem ciekaw, czy śledzicie w ogóle wykres CFD właśnie w celu monitorowania. Na pewno w niektórych narzędziach, nawet na poziomie Jira, z której można go wyciągnąć przy pomocy dodatku Flow Companion, o którym opowiadam kilkanaście odcinków wcześniej, ten wykres może być pomocny. pamiętajmy o tym, żeby jeśli zbadamy cechy naszego systemu dotyczące stabilności, dotyczące niewstrzykiwania czy opuszczania zadań gdzieś w środku naszego systemu, to nie jest to dobra zawsze metoda prognozy przyszłości, takiej numerycznej pod kątem tempa dostarczania czy czasów realizacji, zwłaszcza, że są to relacje średnich. Jeśli macie fajne wykresy, jeśli macie fajne doświadczenia albo słabe, może właśnie wpadliście w pułapkę związaną z tym, że wydawało się, że hit, a jednak mit, to proszę dajcie znać. I tradycyjnie, jeśli ten odcinek Wam się podobał, jeśli pomógł zrozumieć prawo Little'a, jeśli rozumiecie teraz lepiej, jak używać wykresów CFD, to zapraszam do tego, żebyście po pierwsze, najlepszą rzecz, jaką możecie zrobić, podzielić się tym odcinkiem w Waszych mediach społecznościowych, czy w Waszych komunikatorach z kimś, komu również to może pomóc. I oczywiście dajcie znać, jeśli macie pytania, uwagi, bo tak jak widzicie, wiele odcinków powstaje właśnie na podstawie pytań, które wracają, czy problemów, na które napotykacie. Dzięki wielkie, przed nami kilka ciekawych odcinków w tym roku, również z wywiadami, ale jeżeli macie ochotę na taki odcinek poświęcony bardzo wąskiemu, konkretnemu zagadnieniu, to proszę podsyłajcie tematy. Pozdrawiam, mówił Radek Orszewski.